To Jezus tę przypowieść powiedział, będąc na kolacji w domu jednego z znamienitych faryzeuszy. I wtedy, kiedy właśnie spożywali tą ucztę, jeden z współbiesiadników powiedział do Jezusa: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmi sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Temat, o którym chcę dzisiaj mówić, zatytułowałem sobie tak: dosyć wymówek, dosyć wymawiania się. I ta właśnie przypowieść w tle ma wymówki. Co to jest wymówka? Kto z was mi powie? O, uchylić się, pretekst, mieć wytłumaczenie, usprawiedliwienie, że czegoś nie muszę zrobić, bo mi się nie chce, tak? O to chodzi. Jak tu się wymigać? Od zrobienia czegoś, czego nie chce mi się, to tego robić. A kto z was stosował wymówki w swoim życiu? Podnieście rękę. A, wszyscy. A ci, którzy nie podnieśli, to właśnie znaleźli wymówkę, żeby nie podnieść, tak? Bo im się nie chce. A w tym tygodniu ktoś stosował wymówkę? Może za często się nie wymawiamy. Wymówki są obecne w życiu, jeśli nie każdego, to prawie każdego człowieka. Spotykamy się z wymówką. I powiem wam, że wymówki to takie mała rzecz. Wymówka to taka mała rzecz. Ale wymówki są jedną z najczęstszych przyczyn, dla której ludzie nie osiągają sukcesu w swoim życiu. Właśnie z powodu wymówek. Bo się czegoś nie chce nam robić i dlatego szukamy wymówki od tego, żeby nie musieć tego zrobić. Chociażby taki prosty przykład. Ktoś postanawia pobiegać. Muszę zacząć biegać, trzeba zacząć dbać o formę i tak dalej, tak? I na przykład w takim listopadzie, no to deszcz pada, no to nie bardzo biegać, tak? No to w grudniu, no to zaś święta. W ogóle zabiegany cały grudzień, bo święta wiadomo, nie? No to też już dosyć się nabiegałem przy przygotowaniach do świąt, to grudzień odpuszczamy. Styczeń też można odpuścić, no bo jeszcze co niektórzy leczą sylwestrowego kaca, no to już nie ma co zaczynać, to lepiej od początku miesiąca, od lutego. A w lutym przeziębienie jakieś się przypałęta i zaś nie mogę, tak? I pół roku minęło. Podobnie może być z wszystkimi innymi rzeczami. Już bieganie jak najbardziej oczywiście fajna sprawa, ale może być również z innymi rzeczami. Żeby zrobić coś innego ważnego, żeby zacząć się uczyć czegoś albo, nie wiem, czytać Biblię, jakkolwiek, modlić się i tak dalej, i tak dalej. Jakie są najczęstsze wymówki? Ktoś rzuci jakiś pomysł? O, nie mam czasu. Myślę, że nie mam czasu, by było w top 5 wymówek. Na liście top 5 wymówek najczęściej spotykanych. Ja nie mam czasu. Jakieś jeszcze pomysły? A źle się czuję. Podobno to szczególnie u kobiet się zdarza. Głowa mnie boli. Tak? Ale to każdy może stosować tą wymówkę, źle się czuje. Jeszcze jakieś pomysły? A później, czyli nie teraz. Jutro. Jutro. Od jutra. Dobra, obsuwam to od jutra. Od jutra już zaczynam, tak? Od jutra, jutro wtedy, to no to znowu od jutra i tak dalej, tak? Jedną z częstszych wymówek jest też nie da się, nie da rady, tak, nie umiem, nie potrafię, nie mogę, to jest za trudne, za ciężko mi, jestem zmęczony i dlatego nie mogę. Nie uda się? A skąd wiesz, że się nie uda? Wszystko się da, tylko trzeba często trochę się napracować, trochę się wysilić. A słuchajcie, pamiętacie, jak byliście mali? A zupkę zjeść i trzeba było łyżeczką nauczyć się jeść. Było lekko? Nie było łatwo, tak? Nie było łatwo. Oblało się i tak dalej. A jak się było w szkole i pierwsza czytanka albo pisanie długopisem, było łatwo? Nie było łatwo, tak? Na początku nie potrafisz, to się naucz, tak? Okazuje się, że rzeczy, wszystko na początku nam nie wychodzi. To mało co zaczniesz robić, od razu ci super wychodzi. Niektóre rzeczy w miarę wprawy wychodzą już tak automatycznie, odruchowo, że się nad nimi w ogóle nie zastanawiamy, ale jest to kwestia treningu, powtarzania po wielokroć. Także wymówki są czymś, co okrada nasze życie z sukcesu. Takie małe wymówki zatrzymują ludzi w rozwoju, bo ludzie się wymawiają. I teraz przechodząc już po takim wstępie, przechodząc do tej przypowieści, widzimy tutaj Jezusa, uczniów, innych ludzi, wielu gości, którzy są na wieczerzy, na kolacji jakiejś wystawnej. I jeden z tych, którzy tam jedli, kiedy słuchał Jezusa, kiedy Jezus właśnie wcześniej mówi o pokorze i pobożności, gościnności, o tym, żeby nie zajmować pierwszych miejsc i tak dalej na uczcie, do tego słuchając Jezusa, pewien biesiadnik powiedział tak: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb. Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Do tego człowieka coś dotarło. On coś zrozumiał. Jakie to jest szczęście. Bo słowo błogosławiony znaczy inaczej szczęśliwy. Jakie to jest szczęście móc jeść chleb w Królestwie Bożym. Ale Jezus odpowiedział mu na to tak: to prawda, co mówisz, ale jest jakiś ale. I opowiedział tą historię o tym, że wielu będzie takich, żeby znajdzie wymówkę, żeby nie uczestniczyć w wielkiej uczcie, którą Bóg przygotowuje. I wtedy powiedział tą historię, że pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Przygotował wielką ucztę. I musimy mieć świadomość tego, że w Piśmie Świętym, że w Biblii, obraz uczty czy temat uczty przewija się przez karty i Starego Testamentu, i Nowego Testamentu. Jest jednym z ważniejszych tematów. Bóg autentycznie przygotowuje ucztę, jakiej świat jeszcze nie widział. Na przykład prorok Izajasz, 25 rozdziale Księgi Izajasza, czytamy od 6 wiersza, przeczytam parę wierszy: Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze, chodzi o górę Syjon, ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw, ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Biblia mówi, że Bóg autentycznie przygotowuje wielką ucztę. Ucztę, która przyćmi wszystkie uczty, jakie kiedykolwiek miały miejsce na ziemi. Bo wszystkie narody będą na nią zaproszone. Wyobrażacie sobie? Miliardy ludzi? Obecne, ile to jest stołów? Ile to przygotowań, można by było powiedzieć? Przygotować taką wielką ucztę. Imprezę, jakiej świat nie widział, jaki cały wszechświat jeszcze nie widział. Apokalipsa, w Apokalipsie jest 7 błogosławieństw. Jedno z nich mówi: błogosławiony ten, kto jest zaproszony na weselną ucztę baranka. Błogosławiony ten, kto jest zaproszony na weselną ucztę baranka. Jezusa Chrystusa. Błogosławiony, szczęśliwy, szczęściarzem jest taki, kto jest zaproszony. W tamtej kulturze bycie zaproszonym na ucztę nie kojarzyło się tylko ze wspaniałym jedzeniem, nasyceniem ciała, zmysłów wszystkich innych, bo jak była wielka uczta, to nie tylko były, wiecie, jakieś wyszukane potrawy, nie takie, które na co dzień się je, wyszukane, wystałe wina, tak, to co najlepsze, na ucztę przygotowane, ale przy okazji było tak, tańce, śpiew, jakieś pokazy, no bo to jest uczta. Uczta to nie jest jakaś tam zwykła kolacja, tak? To jest coś wielkiego. Na uczcie nie ma dwóch ludzi. Jak jest uczta, to jest wielu ludzi. To jest wielu ludzi zaproszonych. To nie jest kolacja we dwoje, tak? Nawet wyszukana. Ale to jest uczta. Uczta to jest coś wielkiego. I widzimy, że w Piśmie Świętym, jeśli chodzi o ucztowanie z kimś, to znaczyło też to, że jesteś zaproszony do społeczności z kimś. Dla ludzi tamtej kultury, jeśli ktoś ciebie zapraszał na ucztę, to oznaczało, że jesteś dla niego kimś bliskim i że on chce z tobą przebywać. Uczta jest obrazem społeczności. Nie tylko, że tak powiem, nażarcia się, się ludzie najedzą do syta, że już tak powiem, o, już nie wiadomo ile zjeść, już nie ma gdzie pchać, tak? Jeszcze oczy by chciał, już nie ma gdzie zmieścić. Nie tylko to, ale że jest czasem, kiedy się ze sobą jest, cieszy się sobą i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, dlatego ktoś, tak jak na przykład w Starym Testamencie, Dawid, chromego syna Jonatana, ten syn miał do końca życia zapewnione miejsce przy stole Dawida. To było wielkie wyróżnienie, zasiadać przy stole królewskim. Wielkie wyróżnienie. A zwróćmy uwagę, Jezus Chrystus tak naprawdę ustanowił tylko dwa ustanowienia, jak to mówimy. Chrzest wodny i wieczerzę pańską. I zwróćcie uwagę, że chrzest wodny jest jednorazowym wydarzeniem w życiu. Nie chrzcimy się w wodzie ileś razy. Raz jeden. Ale zwróćcie uwagę, że z tych ustanowień Jezusa wieczerza pańska jest jedynym ustanowieniem, które ustanowił Jezus, które jest powtarzalne. Właśnie wieczerza. Nic innego. Dlaczego? Bo to jest tak ważne. Jezus chce, żebyśmy byli nasyceni w społeczności z Nim. Jezus zaprasza nas. Dzisiaj to zresztą czyniliśmy, uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej, symbolu tej wieczerzy. Ale pewnego dnia naprawdę będziemy na weselu Jezusa. Naprawdę będziemy jeść, naprawdę będziemy pić i cieszyć się. Jezus przygotowuje najwspanialszą ucztę we wszechświecie. Wyobraźmy to sobie. Wyobraźmy to sobie. Mnie to gdzieś pobudza moją wyobraźnię. Taka wielka uczta. Taka wielka uczta. Błogosławieni, zaproszeni na weselną ucztę baranka. Szczęściarzami są ci, którzy są zaproszeni. Ale, co ciekawe, słuchajcie, kiedy Jezus w tej przypowieści mówi o uczcie, to dla Żydów, którzy słuchali tej przypowieści, to był bardzo czytelny obraz. Bóg zaprosił swój naród wybrany na ucztę. Oni o tym wiedzieli. Ale co się okazuje? Powinno, zdaje się być tak, że wiedząc, że masz takie zaproszenie na taką ucztę, z niecierpliwością powinieneś go wyczekiwać. Na takiej imprezie być. Taki zaszczyt mnie spotkał. Jestem w gronie zaproszonych. Ale co się okazuje? Oto okazuje się, że czytamy, jak dalej czytamy, i poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Jeden po drugim zaczęli się wymawiać. Wydaje się, czy zdaje się nam, że powinni z niecierpliwością oczekiwać, kiedy w końcu będzie ta wielka, wspaniała uczta i oni będą mogli w niej wziąć udział, żeby nic nie stracić, nie spóźnić się, chociażby trochę, bo może stracą coś niezwykłego, co będzie tam mieć miejsce? Jakieś niezwykłe otwarcie i tak dalej? Nie, okazuje się, że ludzie zaczynają się jeden po drugim wymawiać. Czyli zaczynają stosować wymówki. I przychodzi pierwszy i mówi tak. Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o wesela w tamtych czasach. Dzisiaj, żeby zrobić wesele, to trzeba dobrze co najmniej, pewnie może już nawet rok do przodu, datę ustalić, bo nie ma miejsc, tak? Żeby wszystko się udało, tam knajpę, nie knajpę, jakąś salę załatwić, żeby było. I my wszyscy wiemy, że na przykład jak ktoś jest zaproszony na wesele, że taka i taka jest termin dużo wcześniej wyznaczony. Oni wtedy nie wiedzieli. W zwyczajach weselnych było tak, że oni znali tylko w przybliżeniu czas. Oblubienica nie wiedziała do końca, kiedy po nią przyjdzie oblubieniec. To mogło być nawet w nocy. Stąd mamy na przykład przypowieść o 10 pannach, głupich i mądrych, tak? Że one w nocy zasnęły, bo oczekiwały i przysnęły. Dlatego, kiedy padło to hasło, kiedy wrogi zatrąbiono, że jest ogłoszona wieczerza, to oni nie wiedzieli, ci, którzy byli zaproszeni, nie wiedzieli, że teraz na przykład w ten weekend już jest. Nie. Oni mieli już swoje plany. Życie toczyło się, że tak powiem, codziennym torem, sprawami i trzeba było zostawić swoje plany, żeby udać się na tą ucztę. I dlatego widzimy pierwszego człowieka, który mówi, ale ja kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Wcześniej nie widział? Kupował na zasadzie kota w worku? Być może. Zdarzało się w tamtych czasach, że mogłeś coś kupić tego nie widząc. I miałeś potem po transakcji, miałeś czas, żeby to obejrzeć, jeszcze mogłeś się wycofać. Może było tak w tej sytuacji. Aby jakby przenosząc to na nasze współczesne czasy. Słuchajcie, kupiłem piękną działeczkę nad jeziorem, na polanie w lesie. Piękna pogoda się zapowiada w najbliższy weekend. Z rodziną chcę pojechać na łonie natury. Ja nie mogę teraz przyjechać. Ja już mam inne plany. Bo może już potem prognoza pogody mówi, że będzie brzydka pogoda. Więc to być może jest ostatni weekend. Miej mnie za wytłumaczonego mnie. Teraz nie mogę. Teraz nie dam rady. Może innym razem. Nie teraz, tak? Teraz cieszę się bardzo z tego, co kupiłem. No mówię wam, bajka. Ten widok na górze jakiś może, to jezioro, teraz taka piękne, słoneczne, trzeba się nacieszyć, póki można. Muszę zobaczyć to. Muszę. Drugi przychodzi i mówi, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Powiem wam, że jak w tamtych czasach ktoś kupił 5 par wołów, to musiał mieć kasę. Znaczy się, że był zamożnym człowiekiem. Przeciętnie, przeważnie ludzie kupowali po jednej parze, po góra dwie pary wołów. Jak on kupił 5, to był zamożny gospodarz, naprawdę zamożny. A na dzisiejsze czasy powiedzieć tak, Może dzisiaj nikt nie kupuje już tak wołów, tak? Ale jak ktoś ma kasę i taki nowiuśki samochód, ledwo co wyszedł z fabryki, to normalnie cudo, cudo. Aż tak będzie chciał się pogłaskać. Ja muszę go wypróbować. Muszę pojechać na autostradę, zobaczyć, jak nadepnę na ten pedał, tak? Ile tam jest mocy w tym silniku. Cieszyć się tą mocą, komfortem jazdy. To może facet bardziej, tak? Bo a kobieta jak taki ładny, nie wiem, damski samochodzik, to może ile tam zakupów może włożyć, tak? I pojechać na te zakupy, ach, poszaleje w sklepach, tak? I jest gdzie to wszystko włożyć. Muszę wypróbować. W przypadku rolnika to by było może dzisiaj nie pięć par wołów, ale kupił nowego John Deere'a. Nowy ciągnik kupiłem. Ciągnik to jest droga impreza, wam mówię. Nowy ciągnik to jest 1 000 000 złotych albo i więcej może kosztować. Także wiecie, to już taki John Deere to jedna z bardziej znanych marek na świecie, producentów ciągników i tak dalej. Muszę wypróbować. Jakby co, to jeszcze mogę reklamację złożyć. Wiecie, czy taki ten pierwszy, który kupił pole, to byli ludzie interesu. Ten kupił woły, więc on musiał pójść zobaczyć to pole i już może sobie w głowie układał. Tu zasieje to, tam zasieje to, a może wszystko zbożem. Już widział te plony, to jest interes, moja inwestycja. Ten tutaj kupił coś innego, coś, co muszę teraz wypróbować. Przekonać się, jakie jest dobre. I pojawia się ten trzeci wymówkarz. Żonę pojąłem i nie mogę przyjść. Tamtych dwóch to chociaż jeszcze prosiło, żeby mieć ich za wytłumaczonego. Ten nawet już o tym wcale nie wspomina. No bo jak żonę pojąłem, ja się nią nacieszyć muszę. Napalony taki jestem. Wiecie, jak już do niej teraz nacieszyć się nie mogę. Wiecie, w Izraelu był zwyczaj, że młody żonkoś przez pierwszy rok małżeństwa był zwolniony na przykład ze służby wojskowej, jak była wojna, to nie musiał iść, prawo mu zabraniało, on miał po pierwsze przez cały rok cieszyć się żoną ile wlezie. Dopiero wtedy go inne jakby prawo obowiązywało, że on musiał jakby opuścić dom, pójść na wojnę i tak dalej, ale przez pierwszy rok małżeństwo to była najważniejsza rzecz. I mamy tutaj człowieka, który właśnie tą żonę pojął. I mówi, no wiesz, panie, chociaż wiecie, tak sobie myślę, może to tak dobrze brzmi taka wymówka, no głupio coś odpowiedzieć na taką wymówkę. Ale co, to z żoną nie mógł przyjść? A żona już na ucztę nie musiała iść? No jak on miał tą żonę, że a co? On se będzie ucztować ewentualnie, a żona nie, nie? A co, to tam ludzie nie spali? Mógł się jeszcze w nocy z tą żoną nacieszyć. No ale on mówi, ja świata poza nią nie widzę. W tej chwili świata poza nią nie widzę. Dlatego nie mogę przyjść. Słuchajcie, tak niezwykła uczta, na jaką Bóg zaprasza ludzi. W głowie się nam nie mieści. Trudne jest to w ogóle do pojęcia. Do czego Bóg nas zaprasza? A jednak ludzie wcale nie wyrywają sobie zaproszeń. Wręcz przeciwnie. Wymawiają się, żeby jednak nie pójść. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego stosują te wymówki, może mniej lub bardziej głupie, wyszukane? Dlaczego zastosowali takie wymówki? Tak jak powiedziałem na początku, wymawiasz się od czegoś, czego nie chce ci się zrobić. Może nie wiadomo, jak atrakcyjna by była ta uczta, ale im się nie chciało tam pójść. Dlaczego? Bo tak naprawdę myślę, że powód, dlaczego, kryje się właśnie w ich odpowiedziach. Chociaż to były wymówki, ale te wymówki mówią o wartościach w ich życiu. Pierwszych dwóch, to dla mnie jest znaczące, to byli ludzie zamożni. Jeśli sobie wyobrazimy taką żydowską mieścinkę jakąś, i tego pana, który jest zamożnym, to wiecie, w tej społeczności żydowskiej były kasty. Więc zaproszeni są bogaci, zamożni. Oni odmawiają, gospodarz się rozgniewa i postanowił zaprosić wszystkich biednych. Czy sens takiej przypowieści jest taki, że Jezus, że Bóg wybrał naród wybrany, zaprosił na ucztę swój, ale arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze odrzucili Jezusa. Naród wybrany koniec końców w ostateczności też odrzucił Jezusa, odrzucił to zaproszenie. Dlatego Ewangelia jest dla biednych, dla chromych, dla grzeszników, nie dla świętych, tak? Nie przyszedłem do tych, co się dobrze mają, tylko do tych, co się źle mają. Nie przyszedłem szukać świętych, ale grzeszników, zgubionych. Taki jest kontekst tej przypowieści. Dzisiaj Ewangelia to zaproszenie na najwspanialszą ucztę w historii świata, jaka mieć dopiero miejsce będzie. Jest przed nami to wydarzenie i jest to zaproszenie otwarte dla wszystkich. Ale znaczące dla mnie jest to, że tych pierwszych dwóch wymówkarzy to byli zamożni ludzie. Dlaczego oni się wymówili od udziału w tej uczcie? Bo to ich nie interesowało. Ich serce pociągały inne rzeczy. Tak, w podobnej przypowieści, o której Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, on mówi o tym, że jeden udał się na swoją rolę, a drugi udał się do swojego handlu, sprawy handlowe prowadzić. Pieniądze. To, co mówiłem chociażby tydzień temu na przykładzie historii bogatego młodzieńca, kiedy Jezus powiedział, że niewielu bogatych wejdzie do Królestwa Bożego. Wiecie, bo w pieniądzu jest taka siła, tak? Wiecie, zobaczcie, dzisiejsza gospodarka jest napędzana pieniędzmi. Uczta jest symbolem relacji. Dzisiaj świat pędzi, świat goni, by ciągle zarabiać więcej i więcej, bo mało zysk, zysk i zysk, każdy ma liczyć zyski, często właśnie kosztem ucztowania, czyli kosztem relacji, kosztem społeczności. Jak tylko jakiś dzień wolny wprowadzić, na przykład państwowo, to zaraz obliczają, jaki gospodarka straci pieniądze. Bo gospodarka w ten sposób straci potężne pieniądze, tak? Pieniądze się liczą, pieniądze. Żeby tylko kolejne rzeczy kupować, zdobywać, mam milion, to mało, to dwa, albo jeszcze więcej, tylko żeby zdobywać i móc kupować kolejne rzeczy kosztem relacji. Ludzie się potrafią tak zagonić, wiemy, my znamy te przykłady, te historie, nieraz się o tym mówi, że ludzie karierę zrobili, zdobyli niejedno, a rodzinę stracili. Dzieci zdążyły dorosnąć i rodziców nie chcą znać. Co z tego, że wszystko miały dzieci, bo im kupił tata, bo miał pieniądze, a taty nie było w domu, nie? Ale tata musiał zarabiać. Zarabiać, zarabiać, zarabiać. Ciągle mało. Ciągle mało. I pieniądz wciąga, staje się tym Bogiem, który ludzi prowadzi do upadku. Podobnie może być czasami w naszym życiu, że również, wiecie, mówi się na przykład o młodych, że niebo to takie nudne miejsce, nieciekawe. Ten świat, te atrakcje tego świata, to jest to, co? Jako młody muszę się wyszumieć. Wyszumieć, a niebo, to jak stary będę. Jak już nic nie będzie, będzie mi się chciało, ale już nie będę faktycznie, naprawdę już nic mógł, bo już ciało będzie odmawiać posłuszeństwa, wtedy o niebie pomyślę. A teraz korci ten wielki świat ze wszystkimi jego grzesznymi przyjemnościami. Bo on oferuje tyle atrakcji i chce tego wszystkiego spróbować. Spróbować. Przekonać, jakie to jest dobre. Wiecie, to teraz na przykład jest, jeśli chodzi o młodych ludzi, to czytam ostatnio, że na topie jest Pokémon Go. Kto słyszał o Pokémon Go? Taka gra. Ludzie latają ze smartfonami i szukają jakichś potworków. Wiecie, mówi się o tym, że to jest jakiś szatak, tak jak mówisz, Denis, szaleństwo. Czytałem historię dwóch rodziców pod trzydziestkę, którzy zostawili swoje 2,5-letnie dziecko na ileś godzin, latając po parku, szukając Pokemonów. Odbija ludziom. Odbija. To w ogóle swoją drogą to jest demoniczna gra, bo Pokemony mają demoniczne pochodzenie. Ale zobaczcie, ludzie nazywają tych Pokemonów już dzieci imionami. Tak? Zawładnęły, szczególnie jeśli chodzi o młode pokolenie, ta gra, bo to ta gra, która rozwinęła się potężnie na świecie, zawładnęła umysłami młodych ludzi, wielu młodych ludzi. Nawet są już przypadki śmiertelne, bo gdzieś tego Pokemona na środku ulicy znalazł i padł pod samochód. Ludzie nie patrzą tylko w ten ekran tego, ale co chcę powiedzieć na przykładzie tego Pokemon Go? Że ludzie... Pokemon Go to jest jakaś, wiecie, to jest fikcja, tak? To jest jakaś wirtualna tam, powiedzmy, rzeczywistość. To tak naprawdę nie istnieje. Ale dla ludzi to jest tak autentyczne, tak wartościowe, że są gotowi zostawić wszystko, co jest realne, co naprawdę jest realne. Dla fikcji. Bo w umysłach urobiło się, że to dla nich jest coś naprawdę ważnego. I w pewnym sensie ten cały świat to jest taki jakby Pokemon Go wielkie. Diabeł podrzuca nam pod umysły nasze mnóstwo atrakcji, które tak naprawdę wydają się być bardzo realne, ale są tylko fikcją. Bo prawda jest jedynie w Chrystusie Jezusie. Jedynie w Chrystusie Jezusie jest prawda. Ale ludzie gonią, pędzą, zapominają o wszystkim, co naprawdę się liczy w życiu, żeby zdobyć jakiś kolejny punkt. Tutaj to jest tylko gra, jakieś głupie Pokemon Go. Ale w życiu to może być kolejny stopień kariery, kolejny stopień naukowy albo jakiś inny. Stopień jakby pozycji społecznej. Żeby spinać się po tej drabince, coraz wyżej, wyżej i wyżej. I ludzie się potrafią zatracić, a potem się okazuje, niektórzy to potrafią jeszcze za życia stwierdzić, że całe życie zmarnował na głupoty. I co mu po tych wszystkich tytułach? Jak to, co naprawdę się liczy, stracił, tak? Wymówki są stare jak świat, tak? Ten trzeci wymówił się relacją z kimś innym. To wiecie, jak Jezus powiedział, że kto chce iść za mną, nie może miłować kogokolwiek bardziej niż mnie, bo inaczej nie jest niegodzien, tak? Ten trzeci z nich nie miał wymówki związanej z posiadaniem rzeczy, ze zdobywaniem dóbr i tak dalej, ale miał wymówkę w relacji. Ja nie mogę się teraz z Tobą spotkać, nie mogę się cieszyć z Tobą, chociaż Ty mnie zapraszasz, bo teraz ktoś inny jest ważniejszy w moim życiu. I jest taka wymówka, którą ludzie stosują, nie mogę, bo żona, bo mąż, bo dzieci, albo bo rodzice, albo ktokolwiek inny. Dlatego nie mogę przyjść, nie mogę czegoś zrobić, bo ktoś inny mnie od tego powstrzymuje. To jest też tylko wymówka. Tak naprawdę to jest tylko wymówka. Wiecie, tak jak powiedziałem, wymówki są stare jak świat. I kiedy patrzymy na Biblię, to jest takich dwie najbardziej znane postacie, które się wymawiały, to Mojżesz i Jeremiasz. Więcej by się ich znalazło, ale wspomnę o dwóch, o Mojżeszu i Jeremiaszu. Kiedy Bóg powoływał Mojżesza, wiecie, co Mojżesz powiedział? Kto z Was pamięta? Mówić nie umie. Tak, wybierz kogoś innego. Przeczytam parę tych fragmentów z 4 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej, 10 wiersza. Kiedy Bóg już dłuższą chwilę rozmawia z Mojżeszem, a Mojżesz nagle ni stąd, ni zowąd do Pana. Proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, a kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami i pouczę Cię, co masz mówić. Ale on rzekł, proszę, Panie, poślij kogo innego. W Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł, czy nie ma Arona, brata twego Lewity, który jest wygadany? On będzie twoimi ustami. A Jeremiasz? Jeremiasz miał podobną wymówkę. W pierwszym rozdziale księgi jego czytamy o tym. Doszło mi słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. Na proroka narodów przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Inni powiedzą, a ja jestem za stary, tak? A ja już jestem za stary, niech młodsi. Albo inni, ja jestem za chory, a to chorobstwo jakoś przeszkadza, tak? Ja nie mam wystarczająco pieniędzy, wystarczająco zdolności, nie mam odpowiedniego wykształcenia i tak dalej, to są wszystko wymówki. Dlaczego Bóg się rozgniewał? Bo oni niejako chcieli powiedzieć Bogu, Boże, Ty nie wiesz, o czym Ty mówisz. Mnie wybrać? Pomyłka. Ty jesteś wszechwiedzący, ale tym razem się pomyliłeś. Coś Ci się coś nie tak w głowie. Tak? Ośmielili się mówić Bogu, że Bóg nie ma racji. A Bóg ma zawsze rację. Tak? My możemy mieć swoje zdanie, ale Bóg ma zawsze rację. Dlatego Bóg mówi, a kto dał ci usta? Skoro Bóg wybiera nas, znaczy się, że Bóg wybrał najlepszą osobę na świecie i wie, że sobie świetnie z tym poradzisz, tak? Tylko czasami nam się nie chce. Może tak jak wejrzysz w siebie, to zobaczysz, jakie wymówki mówisz. Świadectwa nie powiem, bo nie umiem mówić, bo ja nieśmiały jestem taki. Taka szara myszka może, bym się najchętniej schował. Niech ktoś inny tu wypnąć kogoś innego, kto sobie świetnie w takiej publicznej wypowiedzi poradzi, tak? Niech on, ona, ale ja nie, ja bym tak się trochę wycofał albo wycofała. Może stosujemy takie wymówki. Może Bóg mówi do twojego serca, a ty też znajdujesz wymówkę. Nie mogę, ja się nie nadaję, nie teraz, teraz jest zły czas w moim życiu, bo się źle mam. Duchowo tak jakoś oklapłem. Może ktoś inny jest lepszy, tamten brat czy siostra obok. Oni to tak, ja nie. Może Bóg zapraszał ciebie nie raz do wieczerzy, chciał mieć społeczność z tobą, czyli, ale ty mówisz nie teraz, bo akurat mecz leczy moja ulubiona drużyna gra. Albo ulubiony serial poleci w telewizji, a nie wyobrażasz sobie odcinka odpuścić. No. Zły moment wybrałeś, Panie. Wiecie, kiedy patrzymy na tą przypowieść, konsekwencją wymówek jest wielka strata. Żaden z zaproszonych przeze mnie tych ludzi nie skosztuje tej wieczerzy. Ktoś powiedział, nie pamiętam kto, nie znam zresztą gościa, ale ktoś powiedział tak. Albo masz w życiu wymówki, albo masz wyniki. Albo masz wymówki, albo masz wyniki. Jedno albo drugie. Albo wymówki, albo wyniki. Może, jeśli w naszym życiu raz na jakiś czas się wymówimy od czegoś, to może nic takiego, żadnej tragedii jeszcze nie będzie, tak? Ale czasami może być tak, że wymówki mogą tak wejść nam w nawyk, że staniemy się tak sprawnymi wymówkarzami, że potrafimy tak wyszukane wymówki na poczekaniu wynajdywać, że to już nam weszło w krew. Tylko czy o to chodzi, żebyśmy się przeturlali i przebimbali przez życie? Mój sukces, przebimbałem moje życie, nic nie zrobiłem, sukces życiowy, tak? Oto widzicie, mała wymówka, a może sprawić, że wielki sukces może ominąć nasze życie. Dlatego też chcę zachęcić nas dzisiaj, żebyśmy wejrzeli w siebie. Tak jak powiedziałem, wymówki stosujemy wszyscy, pewnie do dzisiaj. Mniej lub bardziej, rzadziej, może częściej. Jeśli Duch Święty pokaże Tobie, że Ty jesteś sprawnym wymówkarzem, to może dzisiaj, znaczy na pewno dzisiaj, jest ten moment, żeby powiedzieć samemu sobie: dosyć wymówką w moim życiu. Dosyć wymówką w moim życiu. Mojżesz powiedział: Panie, poślij kogo innego. Jeremiasz powiedział: jestem za młody. Ale jeden i drugi się posłuchali Pana. Wiecie, to, że ci ludzie się wymówili z tej przypowieści, to wynikało z tego, że oni mieli inne priorytety w życiu, inne wartości. Dla nich liczyło się bogactwo, pieniądz, inwestycje, nie uczestnictwo w uczcie, nie relacja z Panem. Nie pociągała ich radość Pana. Ich pociągało zdobywanie kolejnych, pomnażanie swojego majątku. Pokémon Go ich pociąga. Taka fikcja na krótką metę, a potem nagle człowiek nie ma nic, kiedy przyjdzie stanąć przed Panem. Ale wierzę, że Duch Boży pracuje w naszym życiu w taki sposób, że to, co On chce naprawdę z nami zrobić, to chce zbudować inny system wartości w naszym życiu. Żebyśmy pewnego dnia nie zachowywali się może jak Jeremiasz czy Mojżesz, kiedy Bóg do ciebie mówi, Bóg ciebie wzywa, Bóg rzuca ci wyzwanie, żebyś coś zrobił, a ty się wymawiasz. Nie ja, bo ja się nie nadaję, ja taki, owaki jestem, czy taka i śmaka. Ale Bóg chce w nas, wierzy, wypracować taką postawę, która była w Izajaszu. Kiedy Bóg powołał Izajasza, 6 rozdział Księgi Izajasza, o tym czytamy, to Izajasz, kiedy Bóg pytał się, kogo mam posłać, to Izajasz sam odpowiedział: oto ja jestem, Panie, poślij mnie, ja jestem, masz mnie do dyspozycji. Mnie poślij. Jeśli dzisiaj na co przydam, to możesz mnie posłać. Izajasz nie miał wymówek. I wierzę, że Bóg pracuje w nas, żeby kształtować w nas taką postawę, że my się nie wymawiamy. Tak jak wspomniałem, wymówki są jedną z najczęstszych przyczyn, dla którego ludzie nie osiągają swojego potencjału. Nie rozwija się w nich ten potencjał, bo wymawiają się, wymawiamy się. I może, jeśli to jest tylko raz na jakiś czas, to nic złego się nie stanie. Gorzej, jeśli to staje się dla nas pewnym odruchem czy nawykiem, żeby się wymigać. Nie tylko jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem. W domu też, tak? Względem żony, męża. Żeby wymigać się od czegoś, na co nie mamy ochoty. Ale prawda jest taka, że sukces jest zawsze powiązany z dyscypliną. Że robimy coś, na co nie mamy ochoty właśnie. Nie mamy na coś ochoty, ale wiemy, że musimy to zrobić. Na tym polega życie, na tym polega dyscyplina, na tym polega uczniostwo. Ja też się czasami wymawiam. Nie mówię, że nie, że kiedy myślę o tym, to widzę w sobie taką nić jeszcze obecną, która chce się wymówić, także przed Panem Bogiem. A chcę to odciąć. Boże, ja nie chcę, żeby pociągały mnie inne rzeczy, jak tylko Twoje. Nie chcę być w gronie takich jak ci ludzie, tak, że okazało się, że ich co innego bardziej pociąga, jak wielka uczta, którą Bóg przygotowuje. Jesteśmy zaproszeni na weselną ucztę baranka, ale możemy się tak skutecznie od tego wymówić, że nie weźmiemy udziału w niej. Możemy się wymówić i stanie się, jak będziemy chcieli. Dlatego chcę, żebyśmy mogli się teraz modlić i wejrzeć w swoje życie, przyjrzeć się być może swoim wymówkom, które stosujemy, i prosić, żeby światło Bożego Ducha na nie padło. Bo może dzisiaj dla kogoś z nas będzie pierwszy raz, kiedy powiesz samemu sobie przed Bogiem dosyć wymówek, dosyć więcej wymawiania się przed tym, żebym się rozwijał, żebym szukał tego, co jest naprawdę Boże, żebym uciekał od Bożego powołania, od Bożych wezwań, od tego, do czego jestem tak naprawdę powołany. Dosyć więcej. Od dzisiaj mówię temu stop. Nigdy więcej wymawiania. Czasami może potrzebujemy, jakby żeśmy już to sobie powiedzieli, ale trzeba sobie czasami pewne rzeczy utwierdzać sobie, umacniać, bo czasami na drodze przemiany jest tak, że już sobie z czymś dajemy radę, ale jeszcze upadamy. I trzeba to w nas utwierdzać i umacniać, że my nie będziemy się wymawiać od tego, do czego Bóg nas naprawdę wzywa. Nie powiemy Bogu, Panie, poślij kogoś innego. Kogo mam posłać, żeby tu głosić Ewangelię? Nie ja. Ja jestem nieśmiały. Ja się boję. Albo coś innego. Wszystko wymówki, tak? No kogo Bóg ma posłać? Kamienie? On sobie znajdzie, tak? Jak nie my, to sobie znajdzie zawsze kogoś innego, kto mu powie bardziej jak Izajasz. Panie, poślij mnie. Albo może jak Mojżesz czy Jeremiasz, którzy powiedzą na początku nie, ale później przemyślą sprawę i powiedzą, no dobrze, przystaję. Niech będzie wola Twoja. Nie moja. Twoja wola niech się stanie. Dlatego co? Proszę, chcecie to powstańcie, kto chce to niech skłoni głowę i poświęćmy chwilę na to, żeby właśnie przyjrzeć się naszemu życiu. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, kiedy możemy czytać Twoje słowo i mieć wgląd w nasze życie. Tak naprawdę wszyscy się tutaj przyznajemy do tego, że wiemy, co to jest wymówka. Wiemy, co to jest wymawianie się. I jeśli Ty, Boże, dzisiaj nam pokazujesz, że mamy z tym jakiś problem jeszcze, a Ty nie chcesz, żeby ten problem był obecny w naszym życiu, Ty chcesz go rozwiązać, to, Boże, chcemy dopuścić Ciebie dzisiaj do naszego życia, by Twoje słowo było jak miecz, który odcina. Który odcina wszystko to, co się Tobie nie podoba w naszym życiu. Jeśli stosujemy wymówki, jakiekolwiek, Panie, to Ty dzisiaj to obnaż nam, abyśmy mogli to zobaczyć w świetle Twojego słowa i z tym się rozprawić. Boże, Ty buduj w nas tą inną mentalność, inny system wartości, żeby nas nie pociągały ziemskie rzeczy tak bardzo jak te, co niebieskie. Abyśmy bardziej szukali tego, co jest w niebie i tego, co w górze, gdzie Ty, Panie, jesteś, niż tego, co jest tutaj na ziemi. Żebyśmy już, jeśli już jakkolwiek stosowali wymówki, to wobec tych ziemskich spraw, że nie mamy czasu na to, co nie warto, czemu nie warto poświęcić tak naprawdę uwagi. Bo mamy czas dla Ciebie, dla rodziny, dla innych ważnych relacji w naszym życiu, przede wszystkim. Że praca nie jest dla nas wymówką. Że nie mogę, bo muszę jeszcze to i tamto, czy jeszcze siam to zrobić. Dlatego nie mogę wcześniej wrócić do domu, wcześniej nie mogę coś innego. Nie mam czasu na służbę, nie mam czasu na tamto, bo muszę pracować. Bo muszę utrzymać rodzinę i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze chciałbym sobie pozwolić i na to, i pojechać na wakacje tam i tam. Dlatego muszę zarobić. Boże, Ty jedynie wiesz, kiedy to są w naszym życiu tak naprawdę wymówki tylko. Abyśmy byli czyści i wolni od wymówek. Panie, jeśli ktokolwiek z nas dzisiaj potrzebuje, możemy to powiedzieć, dosyć wymawiania się. Nie będziemy więcej szukać wymówek. Dlatego, że cena, jaka jest do zapłacenia za wymówki, jest niewspółmiernie wyższa od tego, co zyskujemy, od tego, że nie musimy nic robić, na co nie mamy ochoty. Jesteś dobry, Panie. I dziękuję Ci, że Ty przygotowujesz dla nas ucztę. Ucztę, której jedynie warto pożądać. Ucztę, która przyćmi wszystko, co jest na tej ziemi. Wszystko. Że tam będzie taka radość, takie wesele, jakiej nie da nam żadna inna rzecz na tej ziemi. I Boże, teraz zastępy aniołów być może już pracują, żeby przygotować te wszystkie stoły, te wszystkie potrawy, które Ty szykujesz na tą największą w historii ucztę. Jakże wielkim zaszczytem, jakimi szczęściarzami jesteśmy, że wzięliśmy w nasze ręce to zaproszenie. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na ucztę weselną Baranka. Błogosławieni. Jakże wspaniale będzie się tam znaleźć pewnego dnia, Panie, i spróbować tych wszystkich wyborności, najsmakowitszych rzeczy. Myślę, że nigdy na ziemi nie jedliśmy nic równie dobrego, nic równie dobrego nie piliśmy, co tam będzie nam dane skosztować. I że doznamy tam wesela i radości, dla której warto poświęcić wszystko, co jest na ziemi. Wszystko. Buduj, Boże, w nas, Duchu Święty, właśnie takie wartości, że nas, dla nas atrakcją będzie niebo. Nie nudą, ale atrakcją największą. Że w nas coraz więcej będzie tej mentalności, tego myślenia o wieczności, żebyśmy mieli w naszym życiu na wszystko perspektywy wieczności. Trzeba nam chodzić twardo po ziemi, tu trzeba teraz pracować, trzeba wiele innych rzeczy robić, ale żebyśmy głowę mieli jednak w chmurach. Tam, gdzie jest niebo, tam, gdzie jesteś Ty po prawicy Ojca. Twardo stąpajmy po ziemi, ale z głową wysoko w niebie, w chmurach. Bo jesteśmy ludzi nie ziemi, tu jesteśmy tylko pielgrzymami, nasza Ojczyzna jest w niebie. Amen.